Posłuchaj o zrewoltowanym mieście.
W okolicy gmachu UP od strony Dąbrowskiego i Mylnej coraz więcej stanowisk ogniowych manifestantów. Broń pochodzi z rozbitej już o tej porze więzienia.
70. rocznica robotniczego buntu.
A ludzie naprawdę byli wzburzeni. To był szczyt. To był szczyt już.
28 czerwca 1956 Poznań sprzeciwia się komunistycznej władzy.
Powtarzamy bowiem raz jeszcze. Nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą jedynym jej oparciem.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej.
Przyczyny, przebieg, ofiary i upamiętnienie zapraszają Jacek Kosiak i Jarosław Burchardt.
28 czerwca 1956 roku. Pamiętny dzień, czarny czwartek w Poznaniu. Godzina po godzinie, przebieg wydarzeń, a wszystko to symbolizuje wiec na placu Stalina.
Tam już było bardzo dużo ludzi. My chcemy chleba, my chcemy wolności, my chcemy swobód obywatelskich.
Zanim do tego placu pochód doszedł, musiał wyjść z zakładów pracy. Zaczęło się punktualnie 6:00 buczek w zakładach imienia Józefa Stalina i robotnicy wychodzą, bo tak było umówione. Jeżeli poprzedniego dnia na spotkaniu z ministrem Romanem Fidelskim nic nie uzyskamy, wychodzimy i robotnicy wychodzą. Zresztą dwa dni wcześniej na terenie zakładów naprawczych taboru kolejowego to już nie był wiec, to był strajk, który bardzo łatwo udało się stłumić. I 28 czerwca, kiedy robotnicy z ISPO wychodzą na ulicę, ich koledzy z ZNTK także wychodzą na ulicę i spontanicznie przyłączają się do tłumu, który idzie w kierunku alei ulicy Marchlewskiego i mostu dworcowego. A po drodze już widać spontanicznie z innych zakładów pracy. Robotnicy wychodzą i idą na plac Stalina.
Czy idą tą samą drogą?
Nie, idą różnymi drogami, bo pochód z Cegielskiego i ZNTK idzie prosto na most dworcowy, następnie w kierunku targów i tam już widzimy taką akcję, gdzie grupa odrywa się od tego głównego pochodu i chce wejść na teren targów, ale ci, którzy jeszcze kierują tym pochodem, mówimy o wczesnych godzinach 6-7 i ten pochód idzie organizowany jeszcze w miarę przez tych, którzy wyprowadzają ludzi na ulicę, przechodzi obok targów, ta grupa jest zawrócona, idą w kierunku ulicy Gajowej. Tramwaje stają, motorniczy ściągają pantografy, zabezpieczają tramwaje i wychodzą na ulicę razem z nimi. Nie tylko motorniczowie, ale także konduktorzy, którzy wtedy pracowali jako załogi tramwajów.
Poznańskie tramwajarki,
które na samym czele tego pochodu niosą już biało-czerwone flagi. Ten pochód z ulicy Gajowej, z Wierzynieckiej, skręca wtedy na plac Józefa Stalina, a na tym placu jest coraz gęściej.
Bo w ogóle nic nie było wiadomo nikomu, o co chodzi. Ludzie wyszli po prostu dlatego, że było źle, no bo było źle, taka jest prawda. Była bieda, śruba była niesamowicie kręcona.
Druga kolumna idzie prosto pod zamek. Na zamku nagle pojawia się biała flaga, a robotnicy oczekują, że ktoś do nich wyjdzie. Zamek, mówimy o Pałacu Kultury, tak umownie nazywano siedzibę Miejskiej Rady Narodowej, która właśnie w zamku się mieściła. Obok na ulicy Kościuszki w KW już obradują towarzysze z PZPR-u. Kiedy tłum szedł na plac Stalina, ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Leon Siwek dostaje już telefon. Fonogramy z Warszawy, bo w Poznaniu coś się dzieje. Zresztą funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wiedzieli dzień wcześniej, że w Poznaniu coś się zacznie. A jednak grupa z MBP poleciała do Moskwy tego samego dnia na specjalną naradę.
Czyli grupa z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Tak, leci do Moskwy na specjalne spotkanie z towarzyszami, którzy chcą porozmawiać o sytuacji w ogóle w zakładach pracy bloku wschodniego. Ta grupa leci, nie wiedząc, że w Poznaniu coś się zaczyna. Ale w godzinach późnowieczornych wraca z Moskwy już z konkretnymi planami działań. Ale wróćmy do Poznania, bo po godzinie 8 w dwóch dużych garnizonach, mówimy o Wędrzynie, poligon, który znajduje się za Międzyrzeczem, oraz w Biedrusku, jednostki, które tam ćwiczą, są stawiane w stan alarmu i dowódcy przygotowują te jednostki do marszu na Poznań, ale około 2 godzin zajmie im zorganizowanie takiej siły, która na Poznań ruszy, czyli mówimy dopiero po godzinie 10. Wojsko szykuje się do wyjścia z poligonów, żołnierzom rozdaje się ostrą amunicję, a odczytuje im się także specjalną ulotkę, o której możemy dzisiaj poczytać w książce pana profesora Jarosława Maciejewskiego i profesor Zofii Trojanowiczowej, czerwiec 1956 roku. Jest zamieszczona kopia tej ulotki i wyraźnie mówi się do żołnierzy, że w Poznaniu jest kontrrewolucyjna manifestacja, która jest skierowana przez obcych imperialistycznych agentów.
Mówi się o powstaniu niemieckim.
Wyraźnie mówi się, że żołnierze mają tłumić rebelię, która jest skierowana przeciwko władzom Polski Ludowej, a podżegacze znajdują się w Niemieckiej Republice Federalnej.
Otoczyliśmy te czołgi. Te czołgi się zatrzymały. W tym tłumie pojawiła się jakaś pani o takim charakterystycznym wyglądzie demonicznym, długie siwe włosy, z krzyżem w ręku, wyskoczyła przed te jeszcze wolno jadące czołgi, przeżegnała tym krzyżem czołg i do dzisiaj pamiętam, jakie słowa wypowiedziała. Jeżeli jesteście Polakami i wierzycie w Boga, to nie będziecie do Polaków i do Poznaniaków strzelać. Klapa włazu otwarła się, ukazała się głowa.
Dlatego też to, co jedzie do Poznania, to są jednostki pancerne, zmechanizowane, także jednostki obrony przeciwlotniczej. Trochę czasu zajmie tym wojskom dotarcie do Poznania, bo one dotrą dopiero w godzinach wczesno-popołudniowych, mówimy po godzinie 15. Natomiast główne wydarzenia rozgrywają się na terenie placu Adama Mickiewicza, wtedy placu Stalina i przed zamkiem. Co się tam dzieje? Oddając głos na chwilę Stanisławowi Matyi, który próbował ten tłum opanować, bo przed zamkiem znajdował się wóz propagandowy, do którego co jakiś czas wchodzili robotnicy i przekrzykiwano się nawzajem, głosząc generalnie hasła antypaństwowe, antykomunistyczne. W pewnym momencie do tłumu przemawia Wincenty Kraśko, odpowiedzialny za propagandę w urzędzie wojewódzkim w mieście Poznaniu. Ale Kraśkę wygwizdano, wyrzucono go dosłownie z tego wozu. I do tego radiowozu weszły osoby, które zaczęły głosić nieprawdziwe informacje, zdaniem Stanisława Matyi, który chciał z nimi rozmawiać, ale nie udało mu się.
Ale co, ubecka prowokacja?
Tu do końca nie wiemy, bo w tłumie rozpowszechniono plotkę, że nasi delegaci zostali aresztowani i należy ruszyć na młyn. I w ten oto
sposób...
Czyli
na Młyńską.
Na Młyńską do więzienia. Stanisław Matyja próbował sprostować tę informację, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. To był tłum ponad 200-tysięczny i przekrzyczeć manifestantów, którzy już weszli do budynku Komitetu Wojewódzkiego i pokazują, co tam znaleźli, czyli znaleźli obiad, który był przygotowywany na spotkanie z ministrem Fidelskim, że znajdowały się tam dobre meble, jedzenie i ten tłum widział, że jest oszukiwany, a im się każe pracować. Nie zwraca się im przede wszystkim nadpłaconego podatku. Opanować ten tłum było już niemożliwym i Stanisław Matyja plus grupa tych, którzy kierowali tym tłumem do tej pory, widzą swoją bezradność. Tłum dzieli się. Jedna grupa rusza w kierunku więzienia na ulicy Młyńskiej, sądu i prokuratury, a druga rusza w kierunku Kochanowskiego. I od godziny 10:30 nad tym tłumem już nikt nie panuje, bo dochodzi do rozbrajania milicjantów. Przykłady. Właśnie w tych godzinach zostaje rozbrojony komisariat, który mieścił się w dzisiejszym kolegium juridicum. Następnie tłum rusza w kierunku Grunwaldu. Rozbraja kolejny komisariat. I te komisariaty są rozbijane, rozbrajane. Milicjanci są bici, a tłum, który jest uzbrojony w broń, rusza na Kochanowskiego. A z drugiej strony strony otwiera się więzienie na ulicy Młyńskiej. Naczelnik tego więzienia, jak później zeznaje w procesach poznańskich, stanął przed faktem dokonanym. Albo będzie się bronił i poleje się krew, albo odda broń. I tak też się stało. Według danych, które możemy przeczytać z książki Czerwiec 1956 roku, wiemy, że z więzień wypuszczono około 235 więźniów. Paru więźniów, jak się dowiadujemy, odmówiło wyjścia z cel.
Ale byli to więźniowie kryminalni.
W większości. Tam na Młyńskiej akurat nie było więźniów politycznych, którzy oczekiwali na jakieś procesy, bo procesy polityczne w tym czasie odbywały się w Warszawie. Inną ciekawą rzeczą, która wtedy się wydarzy, to jest palenie akt sądu i prokuratury. Na taką bohaterską postawę zasługuje postać ówczesnego woźnego sądu rejonowego, który własnym ciałem broni dostępu do ksiąg wieczystych, bo inaczej część mieszkańców straciłaby zapisy swoich nieruchomości. Po spustoszeniu sądu, prokuratury uzbrojony tłum dołącza, idąc ulicą Poznańską, do tych, którzy poszli na ulicę Kochanowskiego i między godziną 10 i 11 dochodzi już do wymiany ognia.
Ulicą Poznańską od strony ulicy Libelta nadjeżdżają 3 czołgi. Żołnierze oddają je cywilom. Pierwszy czołg kręci się w kółko i opiera się o latarnię, tak zostaje. Drugi podjeżdża do ulicy Kochanowskiego i strzela z karabinu maszynowego ciągle w to samo miejsce, około pół metra nad głównymi drzwiami do gmachu UB. Trzeci czołg odjeżdża.
Od strony szkoły wojsk pancernych nadjeżdżają wtedy pierwsze czołgi. Załogi tych czołgów są nieuzbrojone w amunicję ostrą, nawet do broni maszynowej, która w tych czołgach się znalazła. Te pierwsze 3 czołgi, które dojechały na ulicę Kochanowskiego, zostały zatrzymane przez manifestujących. Skandowano odgłosy "Wojsko z nami", załogi opuściły te czołgi, a ruszyły one w kierunku ulicy Kochanowskiego tylko po to, żeby nastraszyć tych, którzy już zaczęli strzelać do robotników.
A tam rozgrywały się główne sceny powstania, już można powiedzieć, poznańskiego. O tym powiemy w następnym odcinku.
Manifestujący tłum wołał do wojska i milicjantów, których rząd wysłał z bronią w ręku przeciwko robotnikom. Przecież i wy także pragniecie razem z nami, aby było lepiej. Przecież wy także
każdy
jesteście z nami.
Prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej.
Przyczyny, przebieg, ofiary i upamiętnienie. Zapraszają Jacek Kosiak i Jarosław Burchardt.